Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura kolejny gość już z nami w naszym studiu, Leszek Hefi Wiśniowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Już Cię zapowiadałam, wcześniej przedstawiałam. Twoja obecność jest związana między innymi z najnowszą płytą, która nie tak dawno się ukazała. Koncert premierowy już w Krakowie był. Płyta, którą nagrałeś w Stanach Zjednoczonych z tamtejszymi muzykami, kontynuując też dłuższą już współpracę z taką, no, można powiedzieć, ikoną, artystą fantastycznym Robertem Dickiem.
Tak, rzeczywiście z Robertem Dickiem współpracuję już wiele lat. Moja współpraca zaczęła się w roku 2012, kiedy przywiozłem go z lotniska na festiwal Audio Art. Zaczęliśmy rozmawiać. Ja byłem zainteresowany jego innowacją techniczną glissando head joint. I w zasadzie po tych próbach moich on zaproponował mi granie następnego dnia na festiwalu. Robiliśmy jeden utwór i od tego czasu co jakiś czas współpracujemy ze sobą. Głównie przy okazji moich wizyt w Stanach, bardzo często jestem gościem takiej fletowej, dużej, światowej imprezy, która się nazywa National Food Convention. Ona się odbywa w Stanach, zawsze w innym mieście. I przy okazji tych wizyt gramy koncerty czasami w tych miastach, gdzie jest organizowany Food Convention i w Nowym Jorku, gdzie Robert mieszka. Po nagraniu płyty w duecie w 2022 nagraliśmy w Nowym Jorku płytę Power of Two. Robert zaproponował, żebyśmy nagrali płytę w kwartecie z utworami z Eryka Dolfiego i naszymi, i Steve Lacy tam jeszcze miał być w tym repertuarze. Ja próbowałem taką sesję załatwić w Polsce z polskimi muzykami. To nie udało się, nie pozostałem środków nigdy i dlatego też przy okazji mojego pobytu w Nowym Jorku zrealizowaliśmy ten pomysł z tamtejszymi muzykami. I tylko ja miałem przygotowany materiał na tą sesję, tak żeby były tylko moje utwory. Były tutaj, tam zagrali młodzi muzycy, Orchid Magritte, perkusistka, znakomita perkusistka i kontrabasista Henry Fraser.
Tak, zgadza się. Czyli okazało się, że łatwiej jest płytę nagrać w Nowym Jorku, aniżeli w Polsce.
No w moim przypadku tak. Znaczy w takich okolicznościach, kiedy mam muzyków i stąd i stamtąd, sprawnie w moim przypadku wszystko było się tam. I w zasadzie to jest też szybko dlatego, że ja miałem świadomość tego, że byłem ograniczony i czasowo, i pod każdym innym względem do tego byłem przygotowany pod tym kątem do sesji, dlatego taki to kształt właśnie. Mhm.
Wróćmy jeszcze do tego 2012 roku, twojego pierwszego spotkania z Robertem Dickiem. Powiedziałeś, że odbierałeś go z lotniska. Wtedy nie planowaliście, to było to pierwsze poznanie i nie planowaliście wspólnego grania w zasadzie wtedy na Audio Arcie?
Tak, nie planowaliśmy, bo to był jego koncert w duecie z wokalistą. I on to grał solo przy okazji. Ja prawdę mówiąc, w tym czasie nie byłem zachwycony jego twórczością, którą gdzieś tam znałem okazjonalnie. Byłem bardzo zainteresowany glissandem head joint i dopiero na festiwalu Audio Art słyszałem solo jego koncert i to jakby otworzyło mnie na taką zupełnie inną estetykę, bardzo audio artowską, która jakby kompletnie bardzo często nie ma prawie nic wspólnego z estetyką tradycyjną. No i tak jak z Robertem Dickiem gram, to co gram, to są też obszary, które są zupełnie nowe, bo to nie jest to gatunkowo jazz, nie jest to taka do końca muzyka współczesna, znana w warszawskiej jesieni na przykład. Ale no jakaś hybryda, coś pomiędzy tymi dwoma światami. Też jest lekkie zderzenie estetyki Roberta Dicka, która jest właśnie taka jego autorska i moja, która jest bliższa jazzowi na przykład. Moja artykulacja jest taka, no, można by, słuchając tego, zaryzykować stwierdzenie, że ona bywa jazzowa albo jazzawa. Natomiast Roberta Dicka zupełnie nie. On ma taki problem, że on, znaczy to nie jest problem, taką cechę, że on zupełnie w tą stronę grania funkcyjnego nie chce iść. Rozmawiałem w Nowym Jorku z Franciszką Jamie Baum, która też kiedyś stworzyła z nim zespół, z jego chwilową żoną, która gra na fortepianie. I oni poza utworami współczesnymi, takimi bardzo atonalnymi, chcieli grać w coś na kształt standardów jazzowych. I on nie chciał tego grać. W ogóle nie chciał. Pytał się, po co to chcecie grać w ogóle taką muzykę. Zresztą ja miałem podobny przypadek w przypadku nagrania w utworu Behrens Gramophone, który jest takim dość tradycyjnym utworem. On nawiązuje do estetyki lat 50., kiedy... I tam jest cytat w figurze basowej, jest cytat, którym Adderley się posłużył we wstępie do utworu Autumn Leaves. Taka jest płyta nagrana w 58 roku z Milesem Davisem. I to jest taki bardzo rozpoznawalny cytat oparty na akordzie murowym z sekstą wielką. Ten cytat jest na pewno rozpoznawalny przez większość państwa i on ukierunkowuje nas momentalnie w tą estetykę lat 50. I ja ten utwór chciałem zagrać, no, odnosząc się do funkcji harmonicznych, które są tam bardzo wyraźnie napisane i łatwe do zrealizowania. I po chwili takiego grania Robert zatrzymał tą próbę nagrania i mówi, ale po co chcecie tak grać? Także przyszliśmy od razu po nagraniu tematu, ten temat trwa powiedzmy z minutę 20, od razu wchodzimy w taki ostry free jazz, posiłkując się tylko motywami tematu, po czym znowu wracamy do tematu. Tam w tym utworze jest ładny kolor fletu Roberta Dicka, ponieważ on gra na flecie piccolo i gra z dużą ilością powietrza. To jest, daje no, taki bardzo charakterystyczne brzmienie.
Tak, ten utwór to oczywiście utwór z najnowszej płyty Leszka Hefi Wiśniewskiego. Madame Chaussat?
Chaussat, bo to jest pierwowzorem jest Klaudia Chaussat, bohaterka powieści Thomasa Manna Czarodziejska Góra.
No właśnie, tutaj taką inspirację zdradzasz i ją przywołujesz.
Tak, ja przywołuję i zdradzam. Ta inspiracja związana jest z faktem, że w momencie, kiedy myślałem o tej płycie, czyli wiosną zeszłego roku i myślałem nad utworami, które w założeniu moim miały być proste, łatwe do wykonania, z tego względu, że nie wiedziałem do końca, z kim będę grał w tym Nowym Jorku grał. Nie wiedziałem, jak ci muzycy będą radzili sobie z czytaniem nut na przykład. Bo już miałem takie doświadczenie, w Nowym Jorku wcześniej grałem i nie jest to takie pewne na 100%, że muzycy, którym przyjdzie nam grać, będą sobie świetnie radzili z tym materiałem, który im dajemy. Oni sobie najczęściej świetnie radzą ze standardami. To jest ich muzyka i tam to można w ciemno zrobić. A to właśnie, co rozmawiałem z Rafałem Sarneckim, który mieszka w Nowym Jorku długo, że to jest częsty problem ludzi spoza Ameryki, spoza Nowego Jorku, przyjeżdżając do Nowego Jorku, nastawiając się na to, że tam zrealizują projekt życia, przenoszą swoje trudne utwory i się okazuje, że absolutnie nie. Że nie jest to prawdą i bardzo trudno od tych muzyków egzekwować, żeby oni się przygotowali wcześniej, żeby porozmawiać z nimi o tym, czy są w stanie się przygotować. Po prostu oni traktują trochę jako taką przygodę i też możliwość zarobku szybkiego. W związku z tym przypuszczam, że nie wszyscy, ale część z nich tak traktuje. Tak, do Krakowa przyjeżdżają ludzie, wchodzą do kościoła na koncert jakiejś tam muzyki. To jest mniej więcej dla nich, nie dla wszystkich, ale dla niektórych może być to tego rodzaju przygodą, co nie jest niczym też zaskakującym, jeśli się trzeźwo popatrzy na ich byt. w Nowym Jorku. Mhm. Także to, o czym mówiłem?
O Czarodziejskiej Górze.
O Czarodziejskiej Górze. Ja w czasie, kiedy myślałem o tych utworach i pisałem, czytałem Czarodziejską Górę i zupełnie nie łączyłem tego w żaden sposób z tą muzyką. A po nagraniu muzyki w Nowym Jorku, kiedy przyjechałem do Polski, miksowałem ten materiał i już zastanawiałem się, które utwory pójdą i jakie tytuły im nadam. Wtedy te obrazy Czarodziejskiej Góry zaczęły powracać do mnie, szczególnie w tytułowym utworze Madame Chauchat. Taki jest transowy utwór oparty na jednym riffie basowym. Zresztą ja nie planowałem, żeby ten jeden riff został. Myślałem, że Henry Fraser pójdzie w inną stronę, ale on został konsekwentnie grając po prostu jak rockowy muzyk, cały czas ten sam riff. I to bardzo, bardzo dobrze wyszło w tym utworze, dlatego że ja tam gram dosyć zachowawczo na flecie basowym, później gra solówkę perkusistka Orchid Magri i potem Robert D. gra takie zupełnie atonalne solo na flecie i to jest taki klimat trochę w stylu Woodstock, Jimi Hendrix, taki wyszedł tutaj twór. No i po tym Madame Chauchat, po tym utworze, który mi się skojarzył z Madame Chauchat, zacząłem myśleć o innych utworach i one też mi pasowały do tej opowieści Czarodziejskiej Góry. Jest na przykład utwór Sermon of the Fatherland. To jest jeden z dwóch utworów kompletnie improwizowanych, które nie stanowią tylko mojej kompozycji. I zaczęliśmy ten utwór i Robert Dick zaczął się drzeć do mikrofonu. I to później budziło moje skojarzenia z taką bogoojczyźnianą drogą polityków niektórych, którzy głośno wrzeszczą, przywołując patriotyzm i Boga. I dlatego tak nazwałem ten utwór. Jest on najbardziej absurdalnym utworem i tak też widzę tego rodzaju wystąpienia polityków. Na przykład drugim utworem zupełnie improwizowanym jest ostatni utwór na płyty, Castor Blast March. To jest główny bohater Czarodziejskiej Góry. Znika nam z pola widzenia na froncie I wojny światowej i tam użyłem klarnetu kontrabasowego, który jest bardzo dużym, który jest rzadkością dużą w jazzie. Bardzo rzadko można ten instrument usłyszeć, a jak go kiedyś słyszałem w wykonaniu Agizarian. Agizarian śpiewała utwór, pamiętasz, Była jesień i tam Górczyński, klarnecista kontrabasowy z zespołem Bastarda, tak, grał na tym klarnecie basowym. Kiedy to usłyszałem, chciałem go mieć, ten instrument. Także kupiłem go w Nowym Jorku właśnie i to jest takie pierwsze użycie tego instrumentu.
Tu Radio Kraków Kultura.
No właśnie, wspominałeś już, Leszku, że to Robert zaproponował to, żeby wspólną dalszą działalność rozszerzyć do kwartetu, wzbogacić o kolejne instrumenty. Ty się przygotowałeś do tych nagrań i na dobrą sprawę, jak rozumiem, to ty przywiozłeś zarysy swoich utworów, żeby później reszta wokół tego zaimprowizowała.
Tak, tak. Ja przywiozłem swoje utwory, ja są te wysłałem utwory miesiąc wcześniej i z Robertem Dickiem rozmawiałem kilka dni przed nagraniem, jeszcze byliśmy w Atlancie na National Fruit Convention i pytam, czy wysłał utwory muzykom i Robert mówi, o, zapomniałem. I niestety wiem, że tak często bywa. No ale wysłał ostatecznie i efekt był taki, że Orchid Magri była przygotowana, świetnie miała te nuty rozłożone, siedziała na próbie już przed czasem. Henry Fraser nie był w ogóle przygotowany, nie miał tych nut, ale świetnie czytał. Także to jest, jeżeli ktoś świetnie czyta Vista, to w zasadzie nie musi się przygotowywać w większości przypadków, chociaż oczywiście lepiej się przygotować. I to są muzycy, którzy związani są z bardzo różnymi scenami w Nowym Jorku, szczególnie z ofowymi. Ten Henry Fraser nagrywał z Johnem Zornem na przykład. Także tutaj ten rodzaj doświadczenia bardzo mi pomógł w realizacji tego. A poza tym oni bardzo dobrze grali taki mainstreamowy jazz. Jeśli trzeba było, to oni grali. I przypuszczalnie, gdyby nie ingerencja Roberta Dicka, który nie wchodzi w ten klimat, to część utworów byłaby bardziej mainstreamowa. Choć ten mainstream, on by nie był zbliżony do normalnego mainstreamu, ale fragmenty...
W trochę inną stronę by to poszło.
W inną stronę by to poszło. No ale ja wychodzę z założenia, że skoro jest taka preferencja partnera, z którym gram, muzyka drugiego, który jest tutaj współliderem moim, no to idźmy na kompromis i moim zdaniem no bardzo dobry twór wyszedł. Jeszcze ja zwrócę uwagę na pewne rzeczy, na przykład jest utwór Up to the Mountain Railway, gdzie gramy na fletach, Robert Dick i ja gramy na fletach w systemie Evy Kingman, czyli na fletach, na których można grać ćwiercinową skalę. Ten flet ma 6 dodatkowych otworów w stosunku do tradycyjnego, co powoduje, że można też zwiększyć zakres multifonów, czyli dźwięków, gdzie gramy na dętym instrumencie, gdzie wydobywamy równocześnie dwa lub więcej dźwięków. W tym przypadku stosowałem taki zabieg, że Robert Dick zagrał tercję małą, na przykład CS, ja zagrałem tercję małą FIS A, czy AAC i razem stworzyliśmy akord zmniejszony i ten akord zmniejszony ulega przesuwaniu chromatycznemu w górę, w dół i na tym oparliśmy ten utwór. Jakkolwiek oczywiście te multifony to nie są, efekt tego nie jest taki jak dwa pięknie grające instrumenty, gdzie każdy gra jeden dźwięk, tylko to jest taki noise. Jakkolwiek on jest cały czas rozpoznawalny jako konkretny interwał. I tutaj w tym utworze tak właśnie jest. I to przypomina trochę sygnał pociągu paraparowego. Stąd tytuł taki jest tutaj. Oczywiście używamy też, oprócz tego systemu Evy Kingman, używamy glissando hedgeon, czyli takiej innowacji technicznej, której autorem jest Robert Dick, ustnika, który powoduje, że możemy wykonywać glissanda na flecie i cały czas zachowując dość duży komfort artykulacyjny. Zresztą a propos takiej nowości, wczoraj dostałem maila od Roberta Dicka, który mi pisał, że pracuje obecnie nad glissando hedgeon dla fletu basowego i przypuszczalnie we wrześniu będzie już gotowy prototyp tego glissando hedgeon dla fletu basowego. Czym mnie zaskoczył, bo nie sądziłem, że będzie to możliwe ze względu na gabaryty tego instrumentu.
Czyli kolejne jakieś nowe możliwości brzmieniowe tutaj się pojawią. Leszek Hefi-Wiśniowski, to jak mówisz, jak opowiadasz o tym wszystkim, z jednej strony słychać od razu, że jesteś pedagogiem, z drugiej strony, że no właśnie, ciągle poszukujecie, eksperymentujecie z tymi instrumentami, szukacie nowych technik, tworzycie nowe techniki, no i duże zaplecze też różnych instrumentów ze sobą macie.
Mamy. Chociaż ja tutaj akurat podczas nowojorskiej sesji miałem tylko ten normalny flet, mój jest akurat w systemie Evy Kingman, czyli tak zupełnie normalny nie jest. Ale powiedzmy, ten normalny flet plus flet basowy. Miałem jeszcze shakuhashi i bansuri, ale akurat podczas tego nagrania nie użyłem tych instrumentów. Także ten zakres akurat tutaj nie jest duży, ale utworów jest raptem 7 chyba. czy 8. Także też no już nie zmieniam instrumentów w czasie utworów. Ale na pewno dużą innowacją, jeśli chodzi o instrumentarium, jest ten klarnet kontrabasowy w ostatnim utworze. Zresztą jeśli chodzi o tą różnicę w sposobie gry moim i Roberta Dicka, jest on słyszalny chociażby w ten sposób, że jego flet jest bardziej z lewej strony, a mój z prawej. Mm-hmm. Także jeśli to państwo te wysłuchacie uważnie, korzystając ze słuchawek albo jakiegoś takiego odsłuchu stereofonicznego, to jest to. Mm-hmm.
To polecamy odsłuch płyty zdecydowanie na słuchawkach. Powiedz Leszku, opowiedz może troszkę, na czym polega fenomen właśnie postaci Roberta Dicka, oprócz tego, że tworzy on nowe techniki gry.
Tak, Robert Dick jest taką ikoniczną postacią, jeśli chodzi o flet współczesny. On jest zawsze awangardowy, chociaż nagrywał takie rzeczy jak na przykład kaprysy Paganiniego, ale wykorzystując te możliwości fletu, które rozwija, czyli granie multifonów, gra też w oktawach, co jest niezwykle trudne, a jest to charakterystyczne w tych kaprysach Paganiniego, dużo z takiego momentu, kiedy skrzypce grają oktawami. I on to wprowadza. Także gra też sonaty Bacha, ale głównie koncentruje się na muzyce współczesnej. Jego dorobek płytowy jest ogromny. Nagrywał też dla firmy ECM i to nagrywał na flecie kontrabasowym. I przede wszystkim jest innowatorem dużym, jeśli chodzi o konstrukcję fletu, a głównie glissando hedge, czyli ten ustnik, o którym mówiłem, którego zasada konstrukcyjna jest bardzo prosta, ale on nad tym myślał ponad 10 lat. Jest ta historia jego gdzieś tam w internecie, w jaki sposób on doszedł do tak prostego rozwiązania, jakim jest dzisiaj to glissando hedge. Zostałem jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to glissando hedge do fletu basowego. Mhm. Robert Dick jest rozpoznawalny w świecie flecistów. Jego utwory są bardzo często są utworami konkursowymi, czyli jeśli jest konkurs fletowy, to zdarza się, że to tam jest utwór obowiązkowy.
Jest przestrzeń do tego, żeby się popisać wykonawczo.
To znaczy jest przestrzeń do tego, żeby się popisać. Tak, ale akurat w tych utworach jego tam nie ma dowolności, jeśli chodzi o wybór dźwięków na przykład. Nie? Są ściśle zapisane dźwięki, natomiast jest dużo technik współczesnych, tak zwanych technik rozszerzonych. No i to, przypuszczam, dla komisji konkursowych jest po prostu pomocne w ocenie przygotowania takiego merytorycznego kogoś pod względem technik wykonawczych. Bardzo aktywna osobowość, grająca ciągle w Europie i Stanach głównie. Częstym gościem warsztatów, nagrywa w zasadzie kilka płyt w ciągu roku chyba z tego co go obserwuję.
Ty również poszukujesz, eksperymentujesz z fletem, z różnymi technikami wykonawczymi. Wspominałeś już o tym rodzaju fletu z dodatkowymi 6 otworami. Widziałam, że w zeszłym roku organizowałeś też większy projekt, taki warsztatowo-edukacyjny dla młodzieży, no, ludzi z Akademii Muzycznej, żeby no właśnie poszerzać tą wiedzę o te nowe metody wykonawcze?
To znaczy w przypadku tych moich wizyt w Akademiach Muzycznych były to związane ze stypendium KPO dla kultury, którego byłem beneficjentem. I w ramach tego stypendium jednym ze wskaźników właśnie było to, że pokażę studentom. Ten instrument jest bardzo rzadki. jest on bardzo rzadki z tego powodu, że on jest... Nie ma go w sklepach. Nie można pójść do sklepu i sprawdzić sobie.
Trzeba zamówić.
Trzeba zamówić, albo też na jakichś takich dużych eventach fletowych. Wtedy można go przetestować. Ale tu jest... takie zjawisko, że ludzkość przejawia strach przed nowościami. Jeśli to nie jest najnowszy iPhone, to generalnie nie spotyka się z taką popularnością dużą. I w środowisku fletowym, nawet nie dziwi mnie fakt, że w środowisku flecistów grających muzykę współczesną, kiedy tego rodzaju możliwości jak skalę, jak mikrotonalność czy multifony są pożądane, że to środowisko też nie używa tych fletów. To jest po prostu strach. Strach przed instrumentem, bo to jest normalny flet, i fakt, że on posiada 6 dodatkowych utworów, dodaje mu nowych możliwości, ale można na nim grać jak na tradycyjnym instrumencie. Jest minimalnie trudniej, można przypadkowo przycisnąć te dźwignie, które uruchamiają któryś z tych 6 dodatkowych otworów. Ale jest to bardzo duża innowacja i dla flecistów grających muzykę współczesną daje szereg nowych możliwości. Niemniej jednak bardzo mało flecistów na tym gra i to stąd chciałem pokazać tym flecistom, że taka możliwość jest. Zresztą czasami fleciści klasyczni, tacy ikoniczni, jak Patrick Galois na przykład, flecista, który raczej kojarzony jest z nagrywaniem muzyki barokowej. Nie znam jego takiej muzyki współczesnej na przykład. I on też gra na systemie Evy King. Z tego powodu, że ten system daje możliwość na przykład jakichś tyli ćwierćtonowych, czyli jakiegoś stylistycznego nawiązania do praktyk wykonawczych muzyki barokowej.
Mm-hmm. Było zainteresowanie ze strony studentów, studentek podczas
tak, było,
twoich warsztatów?
Tak, było. Oczywiście było zainteresowanie duże. Każdy mógł spróbować przetestować ten instrument, ale było też zainteresowanie technikami innymi, które pokazywałem. Raz, że glissando head joint, a poza tym takie różne techniki jak granie na flecie z wykorzystaniem zadęcia bałkańskiego fletu kawal. Okazuje się, że wzbudza to zainteresowanie. Ja zgłębiałem te umiejętności, ponieważ bardzo mnie to interesuje, ale wiem, że na przykład w kształceniu klasycznym prawie się nie zwraca uwagi na to. Ale jest to bardzo łatwe w sumie. Jest to bardzo łatwe i wymaga to kilku tygodni pracy, żeby sobie ta umiejętność zadęcia wykształcić, co może być pomocne na przykład przy współpracy z kompozytorem muzyki współczesnej, który bardzo chętnie po taką umiejętność sięgnie, żeby zmienić barwę.
Czyli tego typu warsztaty na akademiach są bardzo, bardzo potrzebne.
Tak, ja pracując na akademii od kilku lat już, prawie 10, mam styczność z wieloma warsztatami i robią to ludzie bardzo różni, niektórzy z doświadczeniem akademickim, niektórzy bez. I każde są ciekawe, każde proponują, czy jakiś zestaw ćwiczeń, czy punkt widzenia, czy podejście do muzyki, także warsztaty jak najbardziej tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Leszek Hefi-Wiśniowski. W naszym studiu rozmawialiśmy trochę o najnowszym jego albumie Madame Chaucha. Bardzo polecamy odsłuch tejże płyty, zapoznanie się z tym materiałem, który w Nowym Jorku został nagrany z tamtejszymi artystami. Kontynuacja współpracy z Robertem Dickiem między innymi, ale forma poszerzona do kwartetu teraz. No i ta muzyka zabrzmiała tutaj w Krakowie w klubie Strefa jakiś czas temu, ale w zupełnie nowej odsłonie.
Tak, to był zupełnie inny skład. Zagrał Alan Wypisz na kontrabasie, Zbyszek Szwajdyk na trąbce i Gilider Udupa na gatam i innych perkusyjnych instrumentach. Brzmiało to inaczej, graliśmy bardziej tonalnie chyba w porównaniu z tym, co było na płycie. Nie było tego absurdalnego utworu Sermon of the Fatherland, bo to musi być Robert Dick, żebyśmy to wykonali. Zresztą Robert Dick pisał, że planuje jakąś trasę europejską we wrześniu w tym roku, także być może uda mi się z nim zagrać po wakacjach. A co do grania, to granie bez zestawu perkusyjnego tradycyjnego, a z perkusyjnymi instrumentami jest dla fletu korzystne czy komfortowe, bo nie przytłacza dynamiką taki zestaw, jak perkusja potrafi przytłoczyć. Także wyszło inaczej, bardzo dobrze, do ludzi, którzy byli, się nie skarżyli, także...
I mieli dwie różne perspektywy tej muzyki, mogli wyjść z płytą, no i doświadczyć czegoś innego na koncercie, to ja zawsze sobie takie sytuacje cenię. Ty lubisz chyba też współpracować, grać z młodymi muzykami, artystkami i artystami.
Tak, lubię grać młodymi muzykami, ponieważ też pracuję z młodzieżą cały czas, ucząc na akademii czy w szkole na Józefińskiej. Ze starszymi też współpracuję oczywiście, ale młodzi ludzie mają inne spojrzenie, nie są zmęczeni życiem, mniej narzekają może.
Bardziej entuzjastyczni.
No, chyba tak. Jeszcze życie ich nie zmęczyło w wielu przypadkach. Stąd ten rodzaj energii przechodzi też na projekt cały. Znaczy, lubię pracować z ludźmi i to nie jest akurat kwestia wieku, którzy czerpią radość z grania tego, co ja gram. Na przykład znam mnóstwo świetnych muzyków, jeżeli oni się dystansem odnoszą tego, bo ta estetyka, którą ja proponuję, rozumiem, że nie jest dla wszystkich. I jeżeli to nie sprawia im przyjemności, to też przechodzi na zespół cały. Też jest to sygnał, feedback dla mnie. I wtedy przestaję współpracować z kimś takim.
Mm-hmm. To zupełnie podstawowa oczywiście rzecz jasna sprawa. Widziałam też, że cały czas występujesz z Ewą Lipską i kontynuujecie swój literacko-muzyczny projekt.
Tak, kontynuujemy. Ewa Lipska nie należy do młodego pokolenia, ale ten entuzjazm, który ma, jest zbliżony do młodego pokolenia.
I ciekawość świata.
Tak, także współpracujemy. Jest to zupełnie inny projekt, bo tam muzykę przygotowałem studio wcześniej i z niej korzystam podczas koncertu i po prostu gram na fletach czy saksofonach do tej muzyki, którą przygotowałem wcześniej. Mamy też w planie nagrać jeszcze jedną płytę, taką wielojęzykową, kiedy poezja Ewy Lipskiej zaistniała w wielu językach. Nie wiem, czy to się uda. W każdym razie nagraliśmy jeszcze w ramach Awarii Świata, którą nagraliśmy po polsku, gdzie Ewa czytała wiersze. Nagraliśmy też wersję taką samą, z tym, że z angielskim lektorem, tam Gerard Kirloy czytał te wiersze. I akurat ta wersja jest dostępna w streamingowych wersjach i na Spotify, a ta wersja z Ewą Lipską nie ma jej jak na razie na Spotify, dlatego że Spotify nie odrzucił mi to ze względu na złą klasyfikację. Ja to klasyfikowałem jako spoken words, a spoken words ma ograniczenia, że utwór nie może być krótszy niż minuta chyba, czy dwie. I tam zaistniało takie zjawisko. Ale jest oczywiście w postaci płyt i na YouTubie chyba. Tak, na YouTubie też jest cała Awaria Świata, także...
Także polecamy, żeby się zapoznać, jeżeli komuś to umknęło. Leszku, ty chyba zapracowaną osobą całkiem jesteś.
Jestem zapracowaną osobą, tak, odpowiadam twierdząco. Głównie na ten fakt wpływa moja praca na Akademii Muzycznej w Krakowskiej i w Szkole Muzycznej na Józefińskiej. No i oprócz tego czasami gram, co sprawia, że zupełnie ten kalendarz jest szczelny, ale jakoś daję radę pomimo upływu lat.
Nauczanie młodych ludzi to duże wyzwanie?
Tak, to jest duże wyzwanie, bo jest to pewna odpowiedzialność. Oczywiście ono w każdym przypadku jest inne podejście i z jednej strony te oczekiwania ludzi są bardzo zbliżone, szczególnie na Akademii Muzycznej, ale one się różnią w szczegółach. Co do preferencji kogoś, no tak, także no to muszę po prostu dopasować do każdego. No mam nadzieję, że robię to z sukcesem, jak na razie.
Leszek Hefi-Wiśniowski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
Dziękuję również.
Tu Radio Kraków Kultura.